Więcej serca i mniej barier. Audycja o pomaganiu i integracji.
W każdy wtorek po 13. Beata Gwoździewicz, witam Państwa, a ze mną dyrektor hospicjum pod wezwaniem Świętego Ojca Pio w Pucku, dyrektor Anna Joachim Labuda. Witam serdecznie, pani dyrektor.
Dzień dobry.
Pani dyrektor, za sprawą filmu Johnny hospicjum w Pucku stało się sławne w całym kraju, albo jeszcze dalej. Dotąd znaliśmy księdza Kaczkowskiego i to o nim mówiliśmy i wiązaliśmy go z hospicjum. No, Johnny, tytułowy Johnny, film świetnie zrobiony, mnóstwo nagród. Jak odbieracie tę popularność?
Wielką radością dla nas jest, kiedy możemy obserwować kolejną nagrodę, która trafia do twórców czy wykonawców w filmie Johnny. Oczywiście codzienna praca, mimo tego, że księdza Jana już z nami nie ma tak wiele lat,
jest,
ale obecność księdza Jana Kaczkowskiego, między innymi przy okazji tych wszystkich nagród i popularności, nie tylko hospicjum, ale w ogóle opieki paliatywnej, to dowód na to, że ksiądz Jan Kaczkowski, który był pomysłodawcą i współzałożycielem Puckiego hospicjum,
miał wielką siłę, żeby
nieśmiertelny w naszych sercach, w naszej pamięci i niech tak pozostanie.
19 lat. To już 19 lat hospicjum. Gdy mówimy, słyszymy słowo hospicjum, każdy z nas ma jakieś swoje skojarzenie tego słowa. O czym pani myśli?
Dla mnie to jest tętniące życiem serce i dom, ale pewnie niewiele osób postrzega tak to miejsce czy tą opiekę. W większości ludzi kojarzy to miejsce z bólem, z cierpieniem, z końcem życia, z żalem, rozstania.
I
ale
odchodzeniem.
Też odchodzenia, mhm. Ciężką chorobą, a też dużym niepokojem. Mam nadzieję, że działalność Puckiego hospicjum, taka codzienna, w bezpośrednim kontakcie z pacjentami i ich bliskimi, ale też taka działalność, jak na przykład filmowa, to dowody na to, że potrafimy więcej, aniżeli dobrze zrobić zastrzyk, zaordynować leki.
Co więcej potraficie? Co potraficie zrobić?
Potrafimy i robimy, bo to potrafić to jest jakby jedno, ale chcieć i móc dzięki wsparciu wielu różnych osób, na pewno potrafimy towarzyszyć bliskim pacjenta, bo zajmowanie się samym chorym to jest jeden duży temat, ale wiemy, że dla nas z naszym interesariuszem są również członkowie rodziny i bliscy i potrafimy się nimi zająć, poprowadzić ich w tym trudnym czasie chorowania ich bliskiego.
Ale jak choruje taki pacjent, to choruje też cała rodzina razem z nim.
Tak, cały dom, cała rodzina, to chorują też bliscy. To jest też taki trudny czas dla koleżanki, kolegi z pracy, dla tych, którzy razem z nami śpiewali w chórze kościelnym.
Mhm. I co można dla nich zrobić?
Można być, pokazać, co jest ważne. Można zabrać ból, cierpienie, ten fizyczny pacjentowi i stworzyć warunki do tego, żeby chciał wspominać, żeby chciał być aktywny, żeby chciał spędzać czas z bliskimi na świeżym powietrzu albo w domu pod kocem, kiedy przytula się do niego kot. I potrafimy to zrobić, potrafimy pokazać, jak ważna jest codzienność w życiu, ale potrafimy też prowadzić pacjenta i bliskich, żeby ostatnie chwile życia były ostatnimi chwilami szczęścia.
Zrobiliście taki spot namawiający do wpłacenia na Puckie Hospicjum 1,5% podatku, w którym mówicie, że to umieranie może być radosne, odchodzenie może być z uśmiechem.
Mamy takie doświadczenia, kiedy dostajemy czas od pacjenta i od bliskich, kiedy daruje nam się swoje ostatnie chwile życia na tyle wcześnie, że nasza praca może wypełnić kilka bądź też kilkanaście godzin, potrafimy stworzyć radosny świat. Nie chcę mówić, że to jest uśmiechnięty, natomiast nie jest pełen tylko i wyłącznie smutku. Stąd też nasza reklama w tym roku 1,5% opowiada prawdziwą historię. Historię państwa, którzy w czasie choroby pacjenta byli razem, małżeństwo wieloletnie. I pan w pewnym momencie w trakcie wspomnień młodzieńczych lat powiedział, że dobrze umiera się na wesoło i chcielibyśmy, żeby więcej takich ostatnich dni i chwil naszych pacjentów towarzyszyło w momencie od końca życia.
Staracie się, żeby pacjent nie czuł bólu, żeby był zaopiekowany, żeby miał tę pomoc lekarską, medyczną, żeby zwykła pielęgnacja nie była dla niego kłopotem, żeby żył godnie, w tych ostatnich chwilach. I myślę, że to też dla rodziny jest ważne, że mogą ten czas, który zwykle w domu poświęciliby na pielęgnację chorego, podawanie leków, obiadu, śniadania, mogą poświęcić na takie po prostu bycie, na wspominanie, na trzymanie za rękę, na patrzenie w oczy i na pogłaskanie. I to jest takie niezwykle ważne, myślę.
Dla niektórych wydaje się nawet ekskluzywne,
tak,
albo nieosiągalne. My chcielibyśmy, żeby to przeszło do takiego stanu codziennego, codziennej normalności. I rzeczywiście robimy to. To wspominam o ostatnią wypowiedź wolontariuszy opiekuńczych, którzy towarzyszą pacjentom zarówno w hospicjum stacjonarnym, jak i domowym, kiedy wymieniając doświadczenia z wolontariuszami z innych miejsc, usłyszeli, że ci wolontariusze pomagają w czynnościach opiekuńczych, pomagają też zadbać o czystość pomieszczeń. Nasi powiedzieli, puccy hospicyjni, nasi wolontariusze powiedzieli, a my towarzyszymy pacjentom, trzymamy ich za rękę wtedy, kiedy chcą, czytamy, gramy albo wyjeżdżamy do cudownego ogrodu, który dzięki dobrodziejom został otwarty w końcu ubiegłego roku. My po prostu jesteśmy. Jak to jesteście? Oni powiedzieli, tak, nasi pacjenci cieszą się, że my po prostu jesteśmy blisko nich i tylko dla nich, kiedy skupiamy na nich całą uwagę.
Ale mówi pani to ekskluzywne. Tak, to ekskluzywne, bo takich miejsc w hospicjach dla osób potrzebujących jest wciąż za mało. Są osoby potrzebujące pomocy, które są w swoich domach i też chciałyby skorzystać, ale ta kolejka oczekujących nie jest taka mała wcale. Ile osób jest u was w hospicjum? Ilu pacjentów macie?
Ciągle tych miejsc zarówno w opiece stacjonarnej i domowej jest za mało. Ale pewnie wynika to nie tylko z tego, że faktycznie tych miejsc jest ciągle za mało, ale też z tego, że zwracamy się z prośbą o pomoc, o opiekę paliatywno-hospicyjną dopiero wtedy, kiedy jesteśmy bardzo tacy dociśnięci do ściany. Nie mamy takiej kultury, umiejętności, zwyczaju, nie mamy takiej gotowości i odwagi, bo często wiąże się to z dużym lękiem, strachem i obawą, żeby stosownie wcześnie zapytać, jakie daje możliwości opieka paliatywna, która jest najbliższa w naszym regionie. Kiedy można skorzystać z porady w poradni medycyny paliatywnej? Czy na pewno jest czas, żeby czekać na zgłoszenie do hospicjum domowego? Albo jak długo czekamy na miejsce pobyt w hospicjum stacjonarnym? To są pytania, na które znaleźć trzeba odpowiedź zdecydowanie wcześniej, niżeli w momencie samej śmierci pacjenta.
Już takiego krytycznego stanu.
To nie jest ten czas. My bardzo żałujemy, kiedy trafiają do nas pacjenci z swoimi bliskimi w ostatniej chwili. Wtedy nie mamy czasu przeprowadzić ich przez życie w taki sposób, aby czerpali radość z bycia razem, a nie kłopotali się dolegliwościami bólowymi czy brakiem dostępu do lekarzy czy pielęgniarki. Więc zachęcam do tego, żeby to wsparcie na rzecz puckiego hospicjum odbywało się również poprzez pytanie, zaciąganie informacji i spotykanie się z nami, zwłaszcza wtedy, kiedy nie ma postępującej śmiertelnej choroby.
Jest strona internetowa, tam są wszystkie kontakty, dostępne tak, numery telefonów, tak, adresy mailowe.
My wiemy, że w życiu są pewne dwie rzeczy, śmierć i podatki, więc zapraszamy Państwa do dzielenia się słowami, które zostawiają nam bliscy umierający, żeby były dalej nieśmiertelne.
Taką zakładkę nawet przygotowaliście. Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki oraz słowa, które zostawimy bliskim.
Tak, jest strona www.nieśmiertelnesłowa. Chciałabym, żeby Państwa już nieżyjący, bliscy, którzy powiedzieli coś ważnego, coś, co pamiętacie do dzisiaj, coś, co w momencie wspomnienia sprawia, że wasze serce bije szybciej albo że jest wam po prostu lepiej.
Miło na sercu.
Miło na sercu, żebyście Państwo, korzystając z nowego fontu przygotowanego właśnie do tej kampanii Nieśmiertelne Słowa, mogli uwiecznić w formie zakładki, wydruku, żeby to było zdanie czy wypowiedź, która będzie towarzyszyła wam i waszym bliskim codziennie, żeby było szczęśliwe w waszym domu.
Przygotowaliście też takie pomoc dla osób, których bliski odchodzi. Raport o dobrym umieraniu, pierwsza, druga edycja. jak rozmawiać w obliczu umierania, śmierci, żałoby, co warto wiedzieć, jak towarzyszyć. Myślę, że to jest taka ważna podpowiedź, taka wskazówka.
Stowarzyszenie Puckie Hospicjum pod wezwaniem Świętego Ojca Pio od początku istnienia stawia sobie dwa cele. Pierwszy, ten, z którego pewnie nas wszyscy znają, to jest opieka bezpośrednia nad pacjentami i osobami bliskimi dla niego. Ale druga sprawa to jest szeroko rozumiana edukacja społeczna, która pozwala w życiu myśleć również o tym ostatnim etapie, o tym jego końcu, po to, żeby można było dzięki dobremu życiu doczekać, mam nadzieję, dobrej śmierci. Dlatego też w 2019 roku wydaliśmy po 15 latach naszej obserwacji, naszych doświadczeń, pierwszy raport o dobrym umieraniu, którym nasze obserwacje, codzienną pracę, doświadczenie ekspertów, specjalistów, praktyków poparliśmy badaniem internetowym i na przykład wiemy o tym, że nie wiemy, dla kogo jest opieka paliatywna. Wiemy, że w sytuacji ciężkiej choroby większość.
A dla kogo jest ta opieka paliatywna?
Dla pacjentów, którzy borykają się z nieuleczalną, śmiertelną chorobą, chorobą nowotworową, stwardnieniem bocznym zanikowym, bądź też innymi chorobami, które wskazuje Narodowy Fundusz Zdrowia, bo dzisiaj w ramach ubezpieczenia takiej usługi, na którą pieniądze przekazuje Narodowy Fundusz Zdrowia, tą opiekę wykonujemy. Ale w tym pierwszym raporcie też wskazaliśmy, że to, czego najbardziej potrzebują osoby, które są w ostatnim dniach, chwilach, momentach swojego życia, to jest bliskość tych, którzy są dla nas ważni i wiemy, że wcale w takich momentach nie chcielibyśmy trafiać do szpitala, tylko chcielibyśmy pozostać w domu, więc jak już to wszystko wiemy, to zapytaliśmy też, czy bliscy, czy ludzie, którzy są członkami rodzin, byliby gotowi do tego, żeby taką opiekę nad swoim ciężko chorym pacjentem, bliskim, pełnić w domu. I wiemy, że co drugi ankietowany potrzebuje przewodnika, potrzebuje nauczyciela, potrzebuje takiego fachowca, którego tego to nauczy. I my jesteśmy właśnie takim hospicjum, które edukuje, pokazuje, w jaki sposób stworzyć te warunki bycia, opieki, jak zapytać, jak poprosić o pomoc. Stąd też serwis blisko chorego, który w sposób nieodpłatny, ponad 130 instrukcji przygotowaliśmy przez osoby, które od wielu lat praktykują w opiece paliatywnej. To są specjaliści, zarówno lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, psycholog. I tam wszystkie najważniejsze instrukcje, wskazówki są dostępne w serwisie bliskochorego.pl. Można skorzystać nieodpłatnie, nie trzeba podać nawet adresu mailowego. Można bez względu na to, gdzie i kiedy ktoś chory, kto jest
wrzuceni na głęboką wodę i pozostawieni sami sobie, tak napisaliście.
Tak, często rodziny przychodząc, kontaktując się z nami po raz pierwszy, mówią, że są zagubione, że po prostu są w czarnej dziurze, że zupełnie toną gdzieś, a my chcielibyśmy, żeby to uczucie im nie towarzyszyło, żeby będąc w domu i mając bliskość, serce, relacje w sobie, mogli wrócić do tego, co przed laty potrafiliśmy robić bez specjalistów, czyli troszczyć się, opiekować, pielęgnować, korzystając tylko z takich narzędzi jak serwis blisko chorego na przykład.
Czyli pomagacie też pacjentom w ich domach?
Tak, mamy opiekę domową, ale dzięki serwisowi bliskochorego.pl jesteśmy obecni w wielu domach osób niesamodzielnych i to jest nasze też podziękowanie dla darczyńców, którzy przez te lata, kiedy kwestujemy, kiedy sprzedajemy bombki, książki, kiedy pojawiamy się w różnych miejscach, czasem nieoczywistych, wspierają nas dobrym słowem, modlitwą, ale często też i pieniędzmi, więc postanowiliśmy w taki sposób podziękować.
Wyjść
i wiemy,
na zewnątrz.
Że blisko 30 tysięcy odsłon serwisu blisko chorego, nie tylko w kraju, ale również za granicą, bo przecież dzisiaj jesteśmy obecni wszędzie. Mogliśmy pomóc osobom ciężko chorym i ich opiekunom.
Jesteście obecni wszędzie i wiele osób też dzięki filmowi o was się dowiedziało. Czerwona teczka. Bardzo ważna, przydatna rzecz.
To zaproszenie do refleksji o swoim życiu i końcu swojego życia.
Mówi pani o tym z uśmiechem, to jest czasem ciężkie do przygotowania, tak? Taka czerwona teczka, czyli wszystko, co jest ważne i niezbędne dla naszej rodziny po naszym odejściu.
Coś, co chcielibyśmy zostawić po sobie naszym bliskim, to jest dowód odpowiedzialności i troski, miłości do swoich bliskich, bo kiedy za życia uporządkujemy różnego rodzaju kwestie i nie muszą to być tylko kwestie majątkowe, chociaż wiemy, że spadek potrafi poróżnić, a już dług, który zaciągnęliśmy w tajemnicy i zostaje tym, którzy po nas będą musieli ten ciężar dźwigać, to pewnie jest duży kłopot, stąd też zachęcamy do tego, żeby pomyśleć o tym nie tylko w jaki sposób chcielibyśmy, żeby odbyło się ostatnie nasze pożegnanie, ale żebyśmy pomyśleli również o możliwości przekazania narządów, gdybyśmy mogli być
dawcami.
To bardzo ważne. Za mało się o tym mówi. Tak wiele żyć moglibyśmy uratować, gdyby taka deklaracja, taka rozmowa wśród bliskich się odbyła, więc zachęcamy do tego, żeby zajrzeć na naszą stronę, żeby zadbać o swoich bliskich poprzez przygotowanie w formie maila, rysunku, teczki, segregatora. Wszystko zależy, ile chcielibyśmy tych informacji zostawić swoim
bliskim. I jaką
bliskim.
Mamy inwencję.
Mam nadzieję, że tylko i wyłącznie z troski o bliskich ta nasza kreatywność będzie nieskończona i pomoże tym, którzy zostaną wtedy, kiedy nas nie będzie, celebrować czas naszej śmierci i odejścia, a nie rozdzierać się między urzędami, troskami, poszukiwaniem dokumentów. Czasami też pojawiają się jakieś konflikty w rodzinach, więc właśnie, żeby uniknąć tych złych emocji, a skupić się na tym momencie.
Cudzie życia i odchodzenia, tak myślę.
Zachęcam do radości życia. Do końca.
To jest. I dziękuję pani za to, że mówi pani o tak trudnych sprawach z takim uśmiechem, radością, optymizmem i że czujemy takie ciepło, myślę, w was wszystkich i w wolontariuszach, pracownikach hospicjum. Pozdrawiamy wszystkich z Puskiego Hospicjum, cały zespół, myślę pani dyrektor, że słucha. Pozdrawiamy też wszystkich pacjentów, dużo siły życzymy, o takiego uśmiechu, bo pani daje też dużo energii, więc wszystkim naszym słuchaczom też dużo energii od pani dyrektor hospicjum w Pucku, Anny Joachim Labudy. Dziękuję pani serdecznie za to spotkanie. Apelujemy, 1,5% to tak niewiele, a tak wiele znaczy, prawda?
Bardzo serdecznie dziękuję. Tak, czujemy państwa wsparcie na co dzień, ale to nie znaczy, że możemy teraz zwolnić. Zachęcam do tego, żeby żyć, bo jest później niż myślimy.
Zaraz wiosna. Dziękuję serdecznie.
Również
a już za chwilę kolejna część naszego spotkania. Pan Władysław Ornowski i jego wolontariusze.
Więcej serca i mniej barier. Więcej serca i mniej barier.
Dzień dobry, witam państwa raz jeszcze, a z nami już kolejni goście. Zaczynam od pana, bo to nasz gość, no, właściwie jest pan na swoim miejscu, jakby u siebie, prawda? Pan Władek Ornowski.
Witam państwa bardzo serdecznie, dzień dobry.
Ale z nami też wolontariuszki pana Władka, wyjątkowe dzisiaj. Pani Małgorzata Wójcik i Agata Puciłowska.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Panie Władku, jak wy się poznaliście? Skąd wy się wzięliście? Bo to jest ten przewóz tego wszystkiego najważniejszego, co pan wozi na Ukrainę, dla Ukrainy.
I też, z reguły dobrych ludzi się spotyka na swojej drodze z przypadku, może nie z przypadku, ale panią Małgosię, dyrektorkę, to teraz tak się mówi chyba, dyrektora firmy Citronek, czyli firmy zajmująca się importem bananów, w ogóle owoców cytrusowych. Kiedyś zadzwoniła do mnie pani Małgosia i mówi, panie Władku, ja słyszałam wiele lat, kilka lat temu, że pan prowadzi fundację. Nie chciałby pan bananów? Ja mi oczywiście, żebym chciał. Myślałem, ile kilogram? 2, 3? A to się okazało, że jest 2 tony do zagospodarowania. I od tego czasu tak jest i pani Małgosia dzwoni.
Panie Władku, to już jest 20 lat.
20? Nie, 19,5.
Jeszcze w Gdyni.
To jest pani Małgosia. A pani Aga
i te banany,
Puciłowska,
dodam, zrobiły furorę, prawda?
To, no, ja proszę państwa, właśnie od pani Małgosi za każdym razem, a przecież byłem 25 razy na Ukrainie, zawsze zabieram około 500 kg bananów i te banany robią tam, już nazwano, że przyjeżdża pan Władek Banana. Bananas, o jakoś tak mnie tam nazwano. Pierwsze pytanie, czy banany są? Są. No to jest to szczęśliwe.
Bananas i ananas.
Tak, i ananas. Tak bywa. Także to dzięki pani Małgosi to jest. Ale dlaczego pani Małgosia się dzieli dobrem? Właśnie pokonuje bariery, czy unika barier?
Tak, ma wielkie serce. To są tutaj takie dwa anioły, widzę. Naprawdę takie dobre.
No i druga pani Agata Puciłowska, to jest firma Nagel Polska, która zajmuje się spedycją i nie tylko, pozyskiwaniem towarów, też kiedyś zadzwoniła, bo z tą firmą też wiele lat już współpracuje, czy coś nie chce na Ukrainę, bo to tak po tej wojnie się zaczęło, ale to myślę opowie, bo my wspólnie też było wiele domów dziecka na tym, ale to pani Agata sama opowie.
Bo myślę, że to też dla pani takie ryzyko. Przekazywać tyle żywności komuś, kogo się tak nie do końca zna i co on z nimi zrobi. Czy on wykorzysta, czy nie zniszczy tego, czy gdzieś tam nie zostawi i nie...
No ja nie ukrywam, że my z panem Władkiem współpracujemy tak długo, że mamy do siebie zaufanie. Tak. No to na pewno to doświadczenie na pewno ma bardzo duży, istotną rolę odgrywa. Natomiast no cóż, zawsze ponosimy jakieś ryzyko, prawda? Natomiast nie wiem, czy pan Władek też jest pewien, że to, co pan przewozi, jest na pewno dobrze spożytkowane chociażby na Ukrainie, tak?
No na pewno. Tego się nie boję, bo przecież część zostawiam w szkołach. Czyli to idzie bezpośrednio do dzieci, a część jedzie od razu w transporcie jakby na wschód, czyli gdzieś bliżej linii frontu. Czyli na pewno się nic nie marnuje i na pewno nigdzie na boku nigdzie nic.
Ale też przyznam, panie Władku, że my tutaj łączyliśmy się wielokrotnie z osobami, które mieszkają na Ukrainie. I jak pytaliśmy, co przywieźć, to banany były zawsze były. Żywność, banany, tak. Te banany na granicy w pierwszych dniach też były bardzo ważne. Dobrze, ale nie o bananach.
No właśnie.
Właśnie. Pani Agato, a pani spotkanie z panem Władkiem?
My też już współpracujemy z panem Władkiem, z fundacją pana Władka bardzo długo, więc jest to na pewno zaufana osoba dla nas. Więc nie mieliśmy wątpliwości właśnie w tym momencie, kiedy wybuchła wojna i nasi klienci naprawdę otworzyli swoje serca i zaczęli bardzo chętnie pomagać, że w pierwszej kolejności trzeba doposażyć pana Władka, który zdecydował się właśnie, żeby pojechać tam na front i pomóc tym ludziom, którzy zostali właśnie w Ukrainie.
Tak, dla mnie to też było niesamowite, to taka laurka dla pana Władka, że nie myślał, po prostu od razu pojechał. Panie Władku, ile to było czasu? 2 tygodnie
po wojnie?
Szybciej, nie?
Nie,
szybciej.
No,
pan od razu był na granicy.
26 byłem już w Dorohusku, na granicy i czekałem na rodzinę, która przywiozę, ja o tym opowiadałem, 9-osobową do Polski, ale musiałem dobę prawie spędzić na granicy czekając na nich, bo przecież tam była kolejka niesamowita, odprawa długo trwała. No i potem już tak poszło.
Czują się panie takimi wolontariuszkami pana Władka?
Nie, uważam, że tak należy działać. Nie, szczerze mówiąc, zawsze jesteśmy chętni do pomocy, natomiast nie odczuwam jakiejś dumy. Sprawia nam to na pewno dużą satysfakcję, ale dawanie dobra innym na pewno jest dużą satysfakcją.
Tak, ja myślę, że to jest właśnie ta chęć pomocy innym i takie zastanowienie się też, co my byśmy oczekiwali, jak my byśmy byli w takiej sytuacji i w takim momencie, więc pomoc innym w tak trudnych sytuacjach no, jest naprawdę bardzo ważna i nasi klienci naprawdę otworzyli się i dużo.
No właśnie, bo panie były w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, spotkały
z odpowiednią osobą
tak. Też w odpowiednim czasie, ale też musiałyście przekonać do tego pewnie innych, bo nie działacie samodzielnie. Znaczy no, samodzielnie, ale też są za wami inne osoby.
No oczywiście ja reprezentuję naszą firmę, więc nie ukrywam, że wszystkie decyzje były podejmowane razem z zarządem, więc potrzeba pomocy
zwyciężyła,
tak.
Tak, w naszym przypadku to jak od momentu wybuchu wojny nasz prezes od razu na wszystkie oddziały dał informację, że tylko jak możemy, żeby się kontaktować z klientami, kto jest otwarty i chęć ma pomocy, to jak najbardziej. Oczywiście też współpracownicy moi i w Gdańsku i też w innych oddziałach wyszli z pomocą i były organizowane różne zbiórki. Także naprawdę tych rzeczy różnych i materialnych i takich żywności było bardzo wiele.
To jest bardzo ważne, ta wasza pomoc dla pana Władka, ale potem myślę, jak on przyjeżdżał z tym towarem, że tak powiem, to radość tych osób, które tam czuły, że coś dostają materialnego, ale też, że ktoś o nich myśli, że ktoś to dla nich zrobił i postarał się zebrać jakieś artykuły, to też jest ważne.
Na pewno.
nie tylko właśnie taka wartość materialna.
Na pewno ja nie ukrywam też, że w naszej firmie pracuje gro osób z Ukrainy i też była taka potrzeba pomocy dla tych rodzin, więc nie ukrywam, że było oprócz pomocy związanej z przekazywaniem bananów, mieliśmy potrzebę pomocy również dla tych rodzin, więc były organizowane różne akcje pomocowe. Mieliśmy możliwości ściągnięcia rodzin naszych pracowników do nas, organizowaliśmy ich pobyt tutaj na terenie Polski, jak również to szło nawet nie w tej pierwszej linii, jeżeli chodzi o rodzinę. Natomiast jeżeli wiedzieliśmy, że jakaś kuzynka ma potrzebę przyjazdu do Polski, bo jest w trudnej sytuacji, też taką pomoc...
Dalsza rodzina też, tak, też miała brana pod uwagę. Tak. Mhm. To bardzo ważne, że właśnie jest taki łańcuszek takich dobrych ludzi, tak, którzy jeden od drugiego się dowiaduje, podpowiada coś, co można zrobić dla kogo i tak się łączy, prawda? To jest, tak czuję między wami też taką łączność.
Fajnie jest pomagać innym ludziom.
Fajnie jest pomagać.
No ładnie to brzmi.
Panie Władku, a dla pana co to znaczy? Bo pan ma dużo energii, dużo serca.
No właśnie w to dlatego, dużo tyle pracy. Energii, to ją wykorzystuję na pomoc drugiemu człowiekowi.
Ale też przekonuje pan innych do siebie.
No tak, ale też ja, proszę państwa, wiele osób się zastanawia, że dlaczego Ukraina. Ukraina to jest jakby coś ponad to, co robimy do tej pory tu w Polsce i dalej to, co robiliśmy, robimy, bo na przykład w ostatnim tylko chyba tygodniu pozyskaliśmy około 6 ton różnej żywności, która też trafiła do domów pomocy społecznej, do rodzin potrzebujących. Także nie zaprzestaliśmy działalności na terenie naszego kraju.
No
czy
właśnie, bo panie mówią, że ta współpraca tutaj trwa 20 lat, tutej też jest długa, pani Agato, wieloletnia i wojna w Ukrainie tylko ją umocniła. Jak się, w ogóle jak się spotkaliście?
Ja nie pamiętam.
No coś było do zagospodarowania i chyba z terenu portu, bo przecież ja jestem emerytowany portowiec, ktoś pewno pani Małgosi podpowiedział, że jest taki pan Władek. No i pani Małgosia zadzwoniła.
Generalnie pan Władek współpracował jeszcze z moimi kolegami z poprzedniej firmy i to właśnie było na terenie Gdyni i...
Gdańska.
Nie, a Gdańska jeszcze. Ale z Gdyni też,
tak, no właśnie.
Tak, no i to tak poszło pokoleniami, bo tam ci panowie już nie pracują. Ja jeszcze pracowałam i tak ciągle kontynuowaliśmy tą znajomość.
No tak, to też wiele lat temu.
Wiele lat temu.
W Gdyni, na tym nabrzeżu, gdzie był Dalmor chyba, bo to było na terenie Dalmoru, stoją bloki mieszkalne.
Piękne.
Czyli świat się zmienia, a współpraca pozostała i to jest fajne.
A pani super, Agata,
ja stosunkowo nowa jestem w
branży.
Firmie, w branży. Tak, więc może pan Władek pamięta, jak zapoznał się właśnie z naszą firmą.
No firma się przeniosła po prostu. Tak. Pobudowaliście nowe magazyny.
Bo my najpierw byliśmy w Pruszczu Gdańskim, no tak, a później zabrakło nam tam miejsca, więc
przeniesiono się dalej, ale mówię... W ogóle to jest firma, która również obsługuje doktora Oetkera, czyli z doktorem Oetkerem to jest 30 lat albo może i więcej współpracy. Doktor Oetker kiedyś był też na terenie portu gdańskiego, więc to siłą rzeczy jakby przetrwało wiele lat i mam nadzieję, że będzie trwało nadal. To jest ważne.
No to już, wie pan, na pewno będzie trwało, jeśli to już jest taka przyjaźń wieloletnia, to dobrze, że mnie panie nie spytały, jak ja się spotkałam z panem Władkiem, bo zupełnie tego nie pamiętam.
No właśnie.
To było tak naturalne spotkanie, że po prostu, prawda?
Może to wynika z charakteru pana Władka, bo pan Władek nie tworzy takiej bariery, jest otwartym człowiekiem i bardzo łatwo się z nim wchodzi w taką relację, więc to już jest plus dodatni, nie?
I ma się wrażenie, że się pana Władka zna już od wielu lat.
Ale teraz rosnę. Podniosłem
troszeczkę. Miasz, głupio teraz przy tej laurce tak powiem spytać o ten 1,5% podatku, bo mówimy o tym przy rozmaitych firmach. Wiadomo, że pan Władek jest organizacją pożytku publicznego i zbiera te 1,5%, ale przed chwilą rozmawiałam z panią z hospicjum w Pucku. Te pozostałe hospicja też dążą do tego, żeby to na nie wpłacić. Są organizacje, które pomagają dzieciom, zwierzętom, środowisku. Uważają panie, że ta pomoc 1,5% dla takich organizacji to dużo daje?
Na pewno. Myślę, że każda pomoc jest niezbędna. Nie wiem, jak wygląda taka globalna kwota, jaką uzyskują takie fundacje, hospicja, natomiast jest to na pewno zastrzyk pieniędzy. Bardzo fajnie w ogóle, że jest taka myśl, żeby przeznaczać te 1,5% na ośrodki, które tak naprawdę pomagają dalej żyć. Oczywiście. Mhm.
To się tak wydaje, że to jest tylko 1,5%, prawda? Ale tak naprawdę taki składowy procent tego wszystkiego to jest naprawdę fajne wsparcie, tak mi się wydaje.
Panie Władku, to dużo daje?
Znaczy, no jest to pewne pieniążki, bo my około tam 30 tysięcy zbieramy, a przecież nie walczymy o ten, no teraz obecnie 1,5%. Nie walczyliśmy, no też podejrzewam, że gdyby nie te półtora, ten 1%, to na tą Ukrainę byśmy nie jeździli, bo przecież tak, samochód, którym jadę, nie kosztuje, bo go jest użyczony. Emerytów dwóch jedzie, nie kosztują kierowcy. Towar, który pozyskujemy, też nie kosztuje, czyli można powiedzieć, że jest to koszt około 1200-1300 zł na paliwo. No ostatnio wspomogła nas Fundacja Lotosu, także bardzo fajnie to się złożyło, że nie ma problemu z tym paliwem, dlatego jeżdżę i mam nadzieję, że będę dalej jeździł.
Czyli co, te 1,5% na paliwo głównie?
No nie tylko, no jadę, ostatnio proszę Państwa rozmawialiśmy z wolontariuszami, młodymi ludźmi, którzy przygotowywali paczki i upominki dla dzieci na Ukrainie. W przyszły poniedziałek zabieram ich do osady takiej wielkanocnej, do Omegi w Przywidzu na zajęcia. Będą jajka malowały, będą przygotowywały różne upominki, będą pierniczki piekły. Także no mówię takie coś za coś, ale ziarnko do ziarnka, tak jak panie mówiły, a zbierze się miarka, tak? To jest taka fajne przysłowie i właśnie dzięki temu, że są takie panie, że są firmy, które nas wspomagają, to możemy my się z tym podzielić, bo sami niewiele moglibyśmy zrobić. Ale przecież kolonie, wycieczki, ale i pomoc taka, była kiedyś rodzina, która spłonął im dom przed Bożym Narodzeniem. Też ich próbujemy wspomóc, czekamy na decyzję, bo udało nam się pozyskać 21 tysięcy na ocieplenie tego domu. Czekamy na przelew, żeby przeznaczyć całkowicie kwotę, którą tam mamy dostać na tą pomoc. Właśnie taka pomoc jest najważniejsza, bo przecież w fundacji nie mamy etatów, nie mamy biura, za takich kosztów nie
ale
mamy.
Ale macie niezwykłą moc, energię, siłę, zapał. To jest bardzo ważne, żeby właśnie
i przyjaciół takich jak również pani Beatka.
Tak. Dziękuję bardzo. Panią również, bo bez takich przyjaciół nie można by było zrobić tak wiele. Nasz program to więcej serca, mniej barier i właśnie dajecie to serce i nie stwarzacie barier, za co wam bardzo, bardzo dziękuję w imieniu naszych słuchaczy, panie Władku.
Ja również dziękuję.
Kiedy kolejny wyjazd?
Proszę?
Kiedy kolejny wyjazd?
No ja tak się zastanawiam chyba przed Wielkanocą, żeby to połączyć, żeby te upominki, które znowu dzieci będą przygotowywały, żeby po prostu dotarły do dzieci, bo no niesamowicie się cieszą ze zwykłej kartki, zwykłego batonika czekolady. No coś niesamowitego. Naprawdę to jest... Myśmy zapomnieli, że kiedyś na święta pisaliśmy kartki z życzeniami. Dzisiaj wszystko załatwiamy elektronicznie, a może jednak warto wrócić do tej zwykłej karteczki.
I napisać wesołych świąt.
Tak, napisać wesołych świąt.
Dziękuję tak serdecznie. Dziękujemy za to spotkanie. Pan Władysław Warnowski, Małgorzata Wójcik i Agata Puciłowska były naszymi gośćmi. Beata Gwoździewicz. Dziękuję Państwu serdecznie. Życzę miłego dnia. Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Więcej serca i mniej barier.